Czekano tu z 10 minut. Żandarmi puścili więźnia, pewni, że teraz już im nie umknie. Zdali się oczekiwać rozkazów. I rozkazy nadeszły.
Gdzie więzień? Zabrzmiał czyjś głos.
Tutaj, odpowiedzieli żandarmi.
Niech idzie za mną, zaprowadzę go do celi.
Idź pan,
powiedzieli żandarmi, popychając Dantesa.
Edmund ruszył za przewodnikiem. Dotarli do izby przypominającej loch. Jej nagie i wilgotne ściany były jakby przesiąknięte oparem ludzkich łez. Ustawiony na zydlu kaganek, którego knot pływał w cuchnącym tłuszczu, oświetlał lśniące mury wstrętnego przybytku i ukazywał oczom Dantesa, kim był ów przewodnik. Dozorca niskiej rangi, obdarty i o wyglądzie nikczemnym.
Dziś będziesz pan spał w tej celi, powiedział. Jest już późno i pan naczelnik śpi. Jutro rano przejrzy pańskie papiery i może wyznaczy panu inne pomieszczenie. A tymczasem masz pan tu chleb, woda jest w dzbanku, a w tamtym kącie leży wiązka słomy. To wszystko, czego potrzeba więźniowi. Dobranoc.
I zanim Dantes, aby odpowiedzieć, zdążył otworzyć usta, nim zauważył, gdzie dozorca położył chleb, zanim zdał sobie sprawę, gdzie stoi dzban, nim obrócił wzrok w kierunku kąta, gdzie leżała garść słomy mająca służyć mu za posłanie, stróż zabrał kaganek i, zamykając za sobą drzwi, pozbawił Edmunda i tej odrobiny bladego światła, co na moment ogarnęło blaskiem ociekające wilgocią mury. Tak został sam w ciemnościach i ciszy, milczący, posępny jak owo sklepienie, od którego wiało lodowatym chłodem, co kładł się na rozpalone czoło więźnia. Kiedy pierwsze promienie brzasku rozjaśniły nieco norę, dozorca powrócił, przynosząc Dantesowi wiadomość, że zostanie w tej samej celi. Więzień ani drgnął. Żelazna dłoń przygwoździła go jakby tam, gdzie stanął wczorajszego wieczoru, tylko jego przenikliwe źrenice skryły się za powieką opuchniętą od łez. Tkwił nieruchomo i patrzył w ziemię. Stał tak przez całą noc i ani na chwilę nie zmrużył oka. Dozorca zbliżył się, obszedł więźnia w koło, ale Dantes zdawał się go nie dostrzegać. Poklepał więc Edmunda po ramieniu, a nasz nieborak ocknął się i potrząsnął głową.
Wcaleś pan nie spał? Zagadnął dozorca.
Nie wiem, odpowiedział Dantes. Dozorca spojrzał zdziwiony.
A nie jesteś pan głodny?
Indagował dalej.
Nie wiem, powtórzył Dantes. Potrzebujesz pan czegoś?
Chcę porozmawiać z naczelnikiem. Dozorca wzruszył ramionami i wyszedł. Dantes śledził go wzrokiem. Wyciągnął ręce w kierunku uchylonych drzwi, ale drzwi się zamknęły. W ten czas z piersi więźnia wydobyło się łkanie, które, rzekłbyś, rozerwać je mogło. Łzy nagromadzone pod powieką trysnęły strumieniem. Padł na kolana, uderzając czołem o ziemię i modlił się długo, sięgając pamięcią najmłodszych lat, zapytując samego siebie, jaką zbrodnię popełnił w tym tak krótkim życiu, czym zasłużył na tak srogą karę. Tak minął dzień. Nieborak zjadł tylko parę kęsów chleba, popijając wodą. Już to zatopiony w myślach przysiadał na zydlu, już to niby dzikie zwierzę zamknięte w żelaznej klatce miotał się po celi. Pewna myśl doprowadzała go do szczególnej pasji. Otóż podczas tej podróży, kiedy nieświadomy jej celu zachowywał się cicho i spokojnie, miał z 10 razy okazję skoczyć w morze i jako wytrawny pływak, jeden z najzręczniejszych w Marsylii, mógł był dać nura, ujść strażom, dopłynąć do brzegu, uciec, zaszyć się nad jakąś opustoszałą zatoczką, poczekać na genueński albo kataloński statek, dostać się do Włoch czy do Hiszpanii i stamtąd napisać do Mercedes, żeby do niego przyjechała. Gdziekolwiek los by rzucił, potrafiłby zarobić na życie. Oto był spokojny. Doświadczeni marynarze wszędzie są poszukiwani. Mówił po włosku jak Toskańczyk, a po hiszpańsku niczym rodowity Kastylczyk. Żyłby wolny i szczęśliwy, razem z Mercedes i ojcem, który przyjechałby także. Tymczasem jest więźniem, zamkniętym w nieprzebytych murach zamku If i nie wie, co się dzieje z ojcem i narzeczoną, a wszystko dlatego, że poszedł na lepsłów Wilforta. Stanowczo można było oszaleć.
toteż wił się z wściekłości na świeżej słomie, którą przyniósł mu dozorca. Nazajutrz o tej samej porze dozorca zjawił się w celi.
— No i jak tam? — zagadnął. — Nie zmądrzałeś, panaby?
Dantes nie odpowiedział.
— No, no — mówił dalej. — Nabierz pan trochę odwagi. A może potrzebujesz pan czegoś, co mógłbym ci dostarczyć? Odezwijże się wreszcie.
Chcę się zobaczyć z naczelnikiem.
Żachnął się dozorca. Mówiłem już panu, że to niemożliwe.
Dlaczego?
Bo regulamin zabrania więźniom o to prosić.
A na co pozwala?
Można mieć za opłatą lepszy wikt, więzień może chodzić na spacer, a niekiedy dostaje książki.
Nie potrzebuję książek. Spacerować też nie mam ochoty. A jedzenie, moim zdaniem, jest dobre. To też pragnę tylko jednego. Zobaczyć się z naczelnikiem więzienia.
Jeśli będziesz mnie pan zanudzał, powtarzając w kółko to samo, przestanę przynosić jedzenie.
To i co? Odparł Dantes. Jeśli nie będę miał co jeść, umrę z głodu i basta.
Sposób, w jaki Dantes wymówił te słowa, przekonał dozorcę, że ten nieborak rad byłby umrzeć. A ponieważ każdy więzień, obliczywszy rzecz dokładnie, daje swojemu dozorcy około 10 su dziennego profitu, opiekun Dantesa obrachował szybko, jaką poniósłby stratę, zagłodziwszy na śmierć naszego bohatera. To też ozwał się nieco łagodniej.
Posłuchaj, pan, to, czego żądasz, jest niemożliwe. Przestań nalegać, bo nie zdarzyło się jeszcze, żeby naczelnik przychylił się do prośby więźnia i przyszedł do jego celi. Radziłbym natomiast zachowywać się spokojnie, a wtedy będziesz pan chodził na spacery i pewnego dnia spotkasz może naczelnika. Wtedy go zapytasz, a czy zechce ci odpowiedzieć. To tylko jego sprawa.
No, a ile czasu musiałbym czekać na ten szczęśliwy traf? Spytał Dantes.
O, do czorta! Miesiąc, 3 miesiące, pół roku, a może i rok.
To za długo, odparł Edmund. Chcę się z nim zaraz zobaczyć.
Nie zaprzątaj pan sobie głowy tym jedynym, niemożliwym do spełnienia życzeniem, bo nie miną 2 tygodnie, a zwariujesz.
Tak sądzisz?
Aha, oszalejesz pan. To się zawsze w ten sposób zaczyna. Mamy już tutaj takiego jegomościa. Ksiądz, który przed panem mieszkał w tej celi, ofiarowywał ustawicznie okrągły 1 000 000 naczelnikowi w zamian za wolność i właśnie dlatego teraz goni w piętkę.
A kiedy opuścił tę celę?
2 lata temu.
Wypuszczono go z więzienia?
Gdzie tam? Zamknięto w lochu.
Słuchaj, rzekł Dantes. Nie jestem księdzem, nie jestem też wariatem, choć może wkrótce zwariuję. Na nieszczęście jestem jednak przy zdrowych zmysłach. Chcę ci coś zaproponować.
Co?
Nie myślę ofiarowywać ci 1 000 000, bo bym ci go nie mógł dać. Ale dostaniesz ode mnie 100 dukatów. Jeżeli będąc w Marsylii, pójdziesz do wsi katalońskiej i oddasz list pewnej damie imieniem Mercedes.
Ba, nawet nie list, od kilka słów. Gdyby mnie przychwycono z tym listem, choćby zawierał tylko 2 wiersze, straciłbym miejsce, które daje mi 1000 liwrów rocznie, nie licząc obrywków i wiktu. Widzisz więc pan, że byłbym ostatnim durniem, gdybym puścił się na takie ryzyko, chcąc zarobić 300 liwrów.
Kiedy tak, to posłuchaj i zapamiętaj sobie dobrze, odpowiedział Edmund. Jeśli nie zgodzisz się zawiadomić naczelnika, że chcę z nim porozmawiać, jeżeli nie zaniesiesz listu Mercedes albo nie zawiadomisz jej, że jestem tutaj, zaczaję się kiedyś na ciebie za drzwiami i rozwalę ci łeb tym stołkiem, kiedy przestąpisz próg mojej celi.
Grozisz mi, pan! Wrzasnął dozorca, cofając się o krok i gotując się do obrony. Stanowczo dostałeś kręczka. Ksiądz też tak zaczął. To i pan za 3 dni zbzikujesz do reszty i trzeba ci będzie nałożyć kaftan. Całe szczęście, że mamy w tym zameczku niezłe lochy.
Dante schwycił zydel i ją nim wywijać nad głową.
Doskonale, doskonale, rzekł dozorca. Kiedy się pan tak upierasz, zawiadomię naczelnika.
Chwała Bogu. Odparł Dantes, stawiając zydel, po czym siadł i spuścił głowę. Rzekłbyś, zwariował nieborak naprawdę. Tak nieprzytomne miał teraz oczy. Dozorca wyszedł i wrócił za chwilę, prowadząc 4 żołnierzy i kaprala.
Na rozkaz naczelnika, rzekł, sprowadźcie więźnia o piętro niżej.
Do lochu,
upewnił się kapral. Tak, niech wariaci siedzą z wariatami.
Żołnierze chwycili Dantesa, lecz on, jakby ogarnięty duchowym bezwładem, poszedł za nimi, nie stawiając oporu. Zeszli po stopniach. Było ich może 15. I otwarły się drzwi lochu. Dantes wszedł szepcąc. On ma rację. Wariaci muszą być z wariatami. Drzwi trzasnęły, a Edmund, wyciągnąwszy ręce, ruszył przed siebie. Spotkał mur, usiadł w kącie i pozostał tam jak martwy. Jego wzrok przyzwyczaił się po trochu do ciemności i Dantes jął rozróżniać otaczającego przedmioty. Dozorca nie mylił się. Jeszcze moment, a Dantes naprawdę by oszalał.